Dobry wieczór. Chcę powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczony, iż pomimo aury, zbliżających się świąt, godziny i wielu innych okoliczności, zdecydowaliście się jednak przyjść na to miejsce i rozszyfrować, cóż to Pismo Święte chce nam powiedzieć w ukryty sposób. Czy jest jakiś przekaz, taki, którego nie przeczytamy tak po prostu otwierając Pismo Święte? Kod Biblii. To hasło elektryzuje nie od dziś, a na pewno od momentu, kiedy na rynku pojawiła się książka właśnie o tym tytule Kod Biblii autorstwa Michaela Drosnina. Otóż w swojej książce, a we wcześniejszym liście wysłanym 1 września 1995 roku Michael Drosnin ostrzegł ówczesnego premiera Izraela Itzhaka Rabina o tym, iż na jego życie planowany jest zamach. I faktycznie tak się stało. Minęło kilka miesięcy i padły strzały w Tel Awiwie i premier padł martwy. Skąd Michael Drosnin o tym wiedział? Na fali tych wydarzeń, tego niezwykłego, niektórzy określili, proroctwa, powstała właśnie ta książka. Książka, która mówi, w jaki sposób przy pomocy Pisma Świętego i komputera można z Pisma Świętego wyczytać jeszcze więcej niż każdy człowiek, który po prostu otwiera tą księgę i czyta kolejne historie. Na czym miało polegać? A, tutaj jeszcze długa lista, ponieważ Michael Drosnin oprócz zabójstwa premiera wyczytał wiele innych historii. Jak wiemy, Pismo Święte, Księga Starożytna, a wspominała Szekspira, tytuły jego dzieł, Macbeth i Hamlet, mówiła o II wojnie światowej, mówiła o Holokauście, łącząc go z nazwiskiem wielkiego wodza niemieckiego, który przyczynił się do zagłady narodu izraelskiego, czy tych wielkich prześladowań Adolfa Hitlera. Mówiła o Berlinie, o piecach, o eksterminacji. W tych proroctwach miało być przepowiedziane również zabójstwo Johna Kennedy'ego, upadek komunizmu, prezydentura Clintona i potężne trzęsienie ziemi w Los Angeles w 2010. Moglibyśmy powiedzieć, że lista imponująca. Zatem warto przyjrzeć się tej książce i cóż my możemy przeczytać tam dla nas? Czy możemy być może skorzystać z tego kodu, żeby dowiedzieć się czegoś o nas? Co należało zrobić, aby znaleźć w Piśmie Świętym ukryte wiadomości? Otóż należało cały Stary Testament napisać litera obok litery, bez żadnych przerw, jednym ciurkiem. A następnie sprawdzać, co ile liter będzie pojawiało się hasło, które nas interesuje. Niektórzy powiedzieli, że to taka trochę dziecięca wyliczanka, ale w tej dziecięcej wyliczance wyszły przecież tak imponujące przepowiednie. Układając litera obok litery, cały Stary Testament, uzyskujemy taki ciąg liczący 304 805 znaków. To całkiem sporo. A następnie należało wziąć program komputerowy, który będzie sprawdzał. No, my nie mielibyśmy tyle cierpliwości, poza tym po to te komputery wymyśliliśmy, żeby nam pomagały. Zatem komputer otrzymywał zadanie. Sprawdzaj co 1000 znaków. Jak nic nie było, to sprawdzaj co 1001. A jak nic nie było, to co 1002 znaki. I tak komputer sprawdzał i sprawdzał i pojawiały się kolejne proroctwa. Otóż w przypadku tego proroctwa związanego z premierem Izraela, od którego zacząłem dzisiejszy wykład, komputer przeszukiwał Stary Testament co 4772 litery. Tymczasem my, patrząc na ilustrację z okładki, zdawałoby się, iż te kolejne litery są jedna obok drugiej. A tymczasem był to ciąg tych 300 iluś tysięcy znaków i przeskakując co 4772 znaki, pojawiały się kolejne litery, które pasowały do jakiejś całości. Ale to jeszcze nie wszystko z tymi trudnościami, albo właściwie ułatwieniami, żeby dopasować tak naprawdę wszystko. Co ważne, o, tutaj jeszcze mamy dalsze informacje. Otóż oprócz tego, że imię i nazwisko premiera Izraela zostało odszukane, znajdowało się w tej wyliczance również imię zabójcy Amir i miejsce zbrodni Tel Awiw, a także rok 5756. Według tradycji rachuby żydowskiej od stworzenia świata. Według naszej rachuby jest to mniej więcej przełom roku 95 i 96. Pewne wątpliwości. Program komputerowy porusza się w tekście hebrajskim w sposób absolutnie dowolny. Kiedy my bierzemy nasze książki, to czytamy od lewej do prawej, przesuwamy się każda linijka w dół i w dół. Kiedy bierzemy tekst hebrajski, on jest zapisany od prawej do lewej i też przesuwamy się w dół. Tymczasem w tej próbie poszukiwania to nie miało zupełnie znaczenia. Do przodu, do tyłu, na ukos, przeskakując co ileś tysięcy znaków, nie miało znaczenia. Kolejna bardzo istotna sprawa związana z tymi poszukiwaniami to to, iż tekst hebrajski nie zawiera samogłosek. No jest to pewna trudność w czytaniu hebrajskiego tekstu. Dla sprawdzenia, jak to wygląda, my moglibyśmy zapisać jakieś polskie słowo bez samogłosek. Czasem przeczytamy bez cienia wątpliwości, a nieraz będą kłopoty, jakie samogłoski należało wstawić. Jakie to ma znaczenie dla tych poszukiwań? Otóż wystarczyło znaleźć trzy litery, literkę R, B i N, aby powstało słowo rabin. Ale również pasowałyby te litery, by stworzyć słowo robin czy rubin. Czyli Robin Hooda też moglibyśmy tutaj spokojnie dopasować. A kolejną bardzo istotną dla tych proroctw sprawą jest to, iż w tekście hebrajskim każda litera ma swoją przyporządkowaną wartość liczbową. I tak pierwsza litera Alef to 1, Bet to 2, Gimel to 3, Dalet to 4, Hej to 5 i tak dalej. Zatem chcąc znaleźć jakąś liczbę, wystarczy znaleźć konkretną literę, kolejną i kolejną, i mamy mnóstwo liczb i dat. Dalsze wątpliwości. Założenie Drosnina było takie, iż Pismo Święte Starego Testamentu w każdym przypadku jest identyczne i ma dokładnie tą samą liczbę liter i każda litera jest taka sama, następująca po sobie. I jest to piękne założenie i również przy okazji naszych wykładów mówiliśmy o tym, iż Pismo Święte, które mamy w naszych rękach, możemy być spokojni i pewni, że nie zostało pozmieniane. Że ani jedna księga nie została wyrzucona nieopatrznie albo jakaś inna dodana przez czyjeś plany. Natomiast patrząc na tekst hebrajski takim naukowym okiem, musimy stwierdzić, iż w wielu przypadkach są pewne różnice w słowach. W jednym zapisie będziemy mieli takie słowo, ale w kolejnym ktoś zamienił na przykład nazwę geograficzną, która w kolejnych wiekach już brzmiała inaczej. No i powiemy, jak ktoś mógł. No ale cóż, zrobił. Nie zmienia to znaczenia i przekazu Pisma Świętego, ale zmienia zupełnie tą sytuację, kiedy każda litera ma swoje niezwykłe znaczenie i może decydować o losach świata. A właśnie tak wielki ciężar został położony na tą księgę, iż ona ma wręcz uratować świat. Wypowiedź z Księgi Izajasza z 41 rozdziału, która brzmi: powiedzcie, co się stanie później, abyśmy poznali, czy jesteście bogami. Takie wyzwanie Pan Bóg rzuca człowiekowi. Czy jesteś w stanie odszyfrować przyszłość? A Drosnin, czytając tekst hebrajski, bo również jakieś jego interpretacje i przekłady można przeczytać, on ten tekst interpretuje w ten sposób: aby zobaczyć przyszłość, musisz spoglądać do tyłu. No, moglibyśmy stwierdzić, że jeden przekład z drugim ma niewiele wspólnego, ale ten drugi bardzo pasuje do idei książki. Zdanie Mojżesz i Aaron spisali, Drosnin odczytał jako kot ocali. To mam pewna... Oczywiście dla książki miało to bardzo duże znaczenie. My mamy wątpliwości, porównując te dwie interpretacje, dwa tłumaczenia. Używa angielskiej pisowni, kiedy idąc tutaj konsekwentnie, biorąc tekst hebrajski, należałoby posługiwać się tylko hebrajskimi wyrazami i szukać tam hebrajskich słów, a nie angielskich. Tymczasem poszukując Los Angeles, wystarczyło znaleźć dwie literki, L i Alef, które odpowiada bardzo często samogłosce A. Jest normalnie nieczytanym znakiem, ale bardzo często ma swoje znaczenie samogłoski A. I jeszcze jedna wątpliwość, którą tutaj chciałbym wymienić. Otóż kod Biblii nie prowadzi do wiary w Boga. Sam Drosnin mówił o sobie tak: nie jestem człowiekiem religijnym, nie wierzę nawet w istnienie Boga. To w takim razie po co w ogóle brać Pismo Święte do ręki? Jaki ono ma autorytet? Skąd się wzięła ta księga i jak ona ma kryć w sobie proroctwa? Skoro nie ma Boga, to od kogo ona pochodzi? Kto ją napisał? I na jakiej podstawie szukać tam jakichś tajemnic? W tej polemice i wielkiej burzy, która rozpętała się wokół książki, która ma tyle niezwykłych proroctw, które mają uratować świat, postawiono Drosninowi zarzut, iż w ten sposób szukając można znaleźć wiele proroctw w wielu innych książkach. I wtedy Drosnin odpowiedział: kiedy moi krytycy znajdą zapowiedź zamordowania jakiegoś premiera zakodowaną w powieści Moby Dick, wówczas im uwierzę. A i tak sobie rzucił. Wyzwanie podjął profesor Brandon McKay, który był matematykiem i tą właśnie powieść Moby Dick wrzucił w komputer i znalazł tam 13 zapowiedzi morderstw znanych osobistości. Wielu premierów. Również prezydenta. I tutaj jest prezydent Nikaragui, Anastasio Somoza, zastrzelony w 1956 roku. Oraz premier Indii, pani Indira Gandhi, która została zabita w 1984 roku. A gdybyśmy tak książkę telefoniczną zbadali pod tym kątem, wrzucili ją do komputera, ileż tam nazwisk, ileż tam cyfr, jaki potencjał poszukiwania różnych proroctw. Ale Drosnin nie był pierwszy i to nie pierwsze miejsce, gdzie ludzie poszukiwali w Piśmie Świętym pewnych ukrytych informacji. Już w średniowieczu bardzo duże znaczenie zyskała żydowska kabała. Każdy słyszał to słowo. Samo słowo znaczy otrzyma. Było to poszukiwanie pewnego tajnego przekazu, który miał kryć się właśnie na kartach Pisma Świętego, a którego zwykły człowiek nie może odczytać. Miała być to tajemna wiedza, którą przekazywali, i inspiracje do powstania kabały dały pewne duchowe postaci, które pojawiły się w jakichś anielskich wizjach przypominające aniołów, które zainspirowały do tego rodzaju poszukiwań. Gdzieś ukrytego tekstu, pod postacią liter, tak jak mówiłem, w języku hebrajskim, w tym alfabecie, każda litera ma jakąś wartość liczbową i te liczby miały coś tworzyć, różne sumy, przekazy. Ludzie spędzali nad tym wiele czasu, poszukując ukrytego znaczenia. W książce Drostnina słowo kabała występuje ponad 60 razy i można wnioskować, iż było to dla niego wielką inspiracją. Cały świat w wydaniu kabalistów to nie jest Pan Bóg i jego przeciwnik, ale to jest pewna konstrukcja materialna, która ma swoje zasady. Tych zasad mamy poszukiwać, a właśnie kabała ma nam odkryć prawdziwe tajemnice wszechświata. I jak człowiek zostanie oświecony, zdobędzie te sekrety, no to wtedy świat będzie miał się lepiej. No i tak to ludzie poszukują od dawnych czasów tego kodu. Próbują rozszyfrować, na czym polega ten świat. A tymczasem okazuje się, że Pismo Święte faktycznie ma swój kod. Ale chcę powiedzieć, że jest on dużo prostszy. Tak naprawdę zrozumiały dla każdego człowieka. A jego zrozumienie i ta niezwykła miara, albo bym powiedział, jak specjalne okulary, przez które patrząc i na tą księgę, którą jest Pismo Święte, niezwykłą księgę, ale również na nasze życie i nasz świat, który nas otacza, okaże się, że możemy całkiem sporo przeczytać nowych informacji, zupełnie w innym świetle wszystko zobaczyć. Mówiąc jeszcze o tych poszukiwaniach, różnych sekretach, warto spojrzeć, i to jest fragment ze Starego Testamentu, gdzie Pan Bóg zabronił ludziom kontaktować się z wszelkimi istotami, które chciałyby nam coś przekazywać. Tak jak czytaliśmy przed chwilą, do kabały zainspirowali pewni aniołowie. W 5 Księdze Mojżesza, czyli Księdze Powtórzonego Prawa, 18 rozdziale od 9 wiersza czytamy tak. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Tymczasem w tym poszukiwaniu kodów jest cały czas takie pragnienie poszukiwania informacji jakiejś ukrytej, jakiejś z zaświatów, to, czego Pan Bóg jakby nie chciał człowiekowi powiedzieć. A Pan Bóg chce do ludzi mówić tak po prostu, tak żeby człowiek zrozumiał. A kabała i kod Biblii, przynajmniej ten w tej wersji, od której dzisiaj rozpoczęliśmy, ma powiedzieć człowiekowi: nie przejmuj się w ogóle Bogiem. Weź sobie komputer i zaraz to wszystko będziesz wiedział. To ty tutaj i twoja głowa i ten komputer decydują o losach świata. A tajemna wiedza jest czymś najważniejszym, czego należy poszukiwać. Tymczasem właśnie tajemna wiedza jest pewną domeną sił ciemności. To diabeł cały czas próbuje wmówić człowiekowi, że Pan Bóg coś przed nim ukrywa. Nie można ufać Panu Bogu, nikomu nie można ufać. Więc człowieku, weź komputer i sam to sobie wszystko wylicz. A Pan Bóg mówi zupełnie wprost. Spójrzmy na kilka fragmentów. Z Księgi Izajasza. Przez usta proroka Pan Bóg mówi tak. Nie mówiłem w ukryciu, ani w jakimś ciemnym zakątku ziemi. Ja jestem Pan, który mówię prawdę, zwiastuje co słuszne. A w Księdze Amosa. Zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. Tak, Pan Bóg chce mieć kontakt z człowiekiem i nie chce czynić niczego sekretnie, w ukryciu, ale chce mówić tak, żeby człowiek rozumiał. Niezwykłe słowa wypowiedział Pan Jezus, będąc tutaj na ziemi. Zapisane są w Ewangelii Mateusza, 11 rozdziale. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Bo nauki Pana Jezusa prosty człowiek może zacząć słuchać, czytać, a Pan Bóg będzie dawał coraz więcej zrozumienia. I życie zacznie się zmieniać, i serce zacznie się zmieniać, i Ewangelia okaże się niezwykłą mocą, dostępną dla każdego człowieka. Zatem, tak jak powiedziałem, jest kod Biblii i o nim chciałem dzisiaj powiedzieć. A zapisany jest, i wybrałem jeden z fragmentów, mogło być ich wiele, mogły być inne, ale ten jest krótki i bardzo czytelny. Z pierwszego listu Jana, 4:8. Czytamy tam: Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Chcę powiedzieć, że jest to pewien kod Biblii. Jak niezwykłe okulary, które człowiek zakłada i może zacząć inaczej patrzeć na ten świat. Nie z wszelką podejrzliwością, ale z zaufaniem, że jest ktoś, kto jest miłością. I to, co niezwykłe, tutaj nie jest powiedziane, Pan Bóg ma miłość, Pan Bóg potrafi kochać albo bardzo kocha. Nie, Pan Bóg ma tej miłości tak dużo, że On jest cały miłością. A my mówimy, rozglądając się po tym świecie, ale jak to Pan Bóg jest miłością? Mamy dużo pytań, dużo wątpliwości. A otwierając Pismo Święte, ileż tam historii, gdzie mówimy, no jak to? Czy to pasuje do Boga miłości? No przyjrzymy się kilku takim historiom. No skąd się wzięło zło? Pismo Święte mówi, że Pan Bóg stworzył doskonałego anioła. Był Lucyfer, noszący światło, ten, który stał u Bożego tronu. Ale tak zapatrzył się w siebie, iż zbuntował się przeciwko Panu Bogu. A Pan Bóg w niezwykły sposób, tak jak stwarzając aniołów, tak i nas, dał każdej ze swoich istot wolność wyboru. Jak chcesz, możesz być ze mną, ale jak nie chcesz, to ty decydujesz. To jest twoje życie i ty zdecydujesz, co z nim zrobisz. Kolejne wydarzenia, o których mówi Pismo Święte, które dzieją się gdzieś tam we wszechświecie, co jest dla nas niebywałe. Pan Bóg stworzył wszystko doskonałe i nagle ten doskonały anioł zaczyna się buntować. Zaczyna na swoją stronę przeciągać innych aniołów. I w końcu, kiedy ten bunt i szemranie przeciwko Panu Bogu przybiera tak dużą skalę, zostali z nieba usunięci. W tych kilku scenach przeszedłem przez wiele fragmentów Pisma Świętego. Tutaj nie było tekstów, które bym podawał, bo to jest inny wykład, cały wykład, który można przedstawić o tym, skąd się wziął Lucyfer, jak to z nim było, dlaczego Pan Bóg go wyrzucił. Ale co dzieje się tutaj na ziemi? Pan Bóg stwarza człowieka. Piękny świat. Doskonały. Mamy w sercu te ideały. Nieraz znajdując się w pięknym miejscu, aż wzdychamy, wąchamy ten piękny zapach, który unosi się w powietrzu i mówimy, no, tak to właśnie powinno być. Tak jakoś czujemy, że doskonałe miejsca istnieją i tęsknimy za tym, co stworzył Pan Bóg. Tak, zdecydowanie Pan Bóg stworzył. W ramach tej serii mieliśmy dwa wykłady, które rozprawiały się z teorią ewolucji, gdzie stało się wszystko przypadkiem. Nie, Pismo Święte mówi, że Pan Bóg stworzył celowo. I znowu, pamiętajmy o tym, że mamy założone okulary miłości. Pan Bóg jest miłością. On stworzył świat nie dlatego, że potrzebował kogoś, mu się nudziło, albo potrzebował kogoś, żeby mu uprawiali ogródek, który zaraz stworzył. Nie, Pan Bóg ze swoim wielkim sercem stwarza świat Bóg chce mieć istoty, którymi będzie się opiekował, o które będzie się troszczył. I stwarza piękny świat i daje im wszystko. Niczego im nie brakowało. Spotyka się z ludźmi, rozmawia z nimi, czują się bezpiecznie. Ale również im dał prawo wyboru. Mogli być w tym pięknym miejscu i korzystać ze wszystkiego, co Pan Bóg im dał. Była tylko jedna sprawa. Mieli nie spożywać z tego drzewa. Nie wiemy, jakie to drzewo było. Z tego drzewa. I nie chodziło o to, że owoce jakieś magiczne, ale chodziło o zaufanie. Czy będą wierzyli temu, co powiedział Pan Bóg? Tak i często w naszym życiu. Pan Bóg mówi, o, chociażby ten fragment, który mówił, nie radźcie się żadnych znachorów, wróżek. Człowiek czyta w Piśmie Świętym i sobie myśli, ale dlaczego nie? Przecież wróżka prawdę ci powie. Tylu ludzi było u wróżki i wszystko przepowiedziała. Po prostu zaufaj. A im bliżej się przyglądamy, tym widzimy dokładniej dlaczego. I znowu mamy okulary miłości założone na naszym nosie. Widzimy piękny świat, Pan Bóg opiekuje się ludźmi. Mamy tą historię, kiedy kobieta staje nagle obok drzewa i pojawia się mówiący wąż. Diabeł, który posługuje się, tak jak czasem ludźmi się posługuje, tak w tym przypadku posłużył się wężem jako medium. I wprost do głowy Ewy odezwał się i mówi, nie umrzecie, nie umrzecie. I często i dzisiaj diabeł tym samym głosem mówi do ludzi w różnych religiach. Nie umrzecie, urodzicie się na nowo, reinkarnacja. Nie umrzecie, nie przejmujcie się. Nie umrzecie, tam później jeszcze będzie druga szansa, jakieś oczyszczenie, coś tam będzie, no nie umrzecie. A tymczasem Pismo Święte mówi, umrzecie w przypadku tej historii. Kiedy ludzie spożyli ten owoc, nagle wszystko stało się ciemne. Nagle pojawił się lęk przed Panem Bogiem, schowali się, ale znowu jedni powiedzą, cóż za nieprzyjemny moment, Pan Bóg przychodzi, żeby ludzi przepędzić z raju, no taki Pan Bóg. Zamiast ich po prostu przebaczyć, machnąć ręką, no co tam owoc zjedli. Ale kiedy zakładamy na nos te okulary miłości, to widzimy Boga, który przychodzi i szuka ludzi. Nie machnął na nich ręką, ale przychodzi, żeby im powiedzieć i właśnie przychodzi im powiedzieć, jest dla was nadzieja, jest szansa. I zostało powiedziane, umrzecie. A Pan Bóg wiedział o tym, że tak się stanie. Tu jest ta historia, słowa z pierwszej księgi Rodzaju, z księgi Genezis. Co się stało, kiedy ludzie usłyszeli Pana Boga, który się przechadzał w ogrodzie, w powiewie dziennym i skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu, lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Pan Bóg chodzi i szuka człowieka. A później ta dobra nowina. Bo często możemy zobaczyć, o, Pan Bóg wyrzucił ludzi z raju. Ale Pan Bóg, wiedząc o tym, że ludzie upadną, pamiętajmy o tym, Pan Bóg naprawdę o wszystkim wie, zna życie każdego z nas. I tak samo wiedział, co stanie się z tymi ludźmi. Wiedział, co będzie z nami. Wiedział o naszych wszystkich biedach. To jest fragment z pierwszego listu Piotra, z pierwszego rozdziału. Czytamy tam tak. Zostaliście wykupieni drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Był on na to przeznaczony już przed założeniem świata. Nagle przeskakujemy do Nowego Testamentu, ale Nowy Testament chce nam powiedzieć o tym, że Pan Jezus, i tutaj nazywa go barankiem, to będzie jeszcze pewna sprawa, którą też dzisiaj omówimy. No bo te baranki i ofiary to też brzmi tak bardzo okrutnie. Jakieś niewinne zwierzęta musiały ginąć, cały Stary Testament pełen krwi. I gdzie w tym wszystkim zobaczyć Boga miłości? Ale tutaj właśnie widzimy, Pana Boga, który wie o wszystkim i przewidując, że człowiek upadnie, już wcześniej zapewnił, że przyjdzie ktoś inny, kto umrze za człowieka. Żeby człowiek nie musiał umierać, chociaż było powiedziane, jak zjesz, to umrzesz. Ale Pan Bóg powiedział, wolę ja umrzeć, niż miałby umierać ten człowiek, którego kocham i którego stworzyłem. Te pierwsze ofiary, które zostały złożone, już one wtedy mówiły o tym, że pewnego dnia ktoś przyjdzie, że pewnego dnia pojawi się prawdziwy baranek, który niewinny. I tak jak człowiek myśli o tych ofiarach, przecież to zwierzę, co, czemu one winne? Ale tak jak Pan Jezus, jedyny niewinny, ale umierał na krzyżu za ludzi, którzy zawinili. I tak właśnie wtedy, już na samym początku, mamy ten obraz. Człowiek tam w raju ubrał się w liście. Każdy słyszał tą historię. Albo takie obrazy, które są malowane. Idzie człowiek z liściem, żeby zakryć swój wstyd. Ale Pan Bóg przyodział wtedy człowieka w skórę zwierzęcia. Ktoś musiał zginąć, żeby człowiek mógł zostać ubrany. Żeby jego wstyd mógł zostać zakryty. Wstyd, który do dzisiaj nam przeszkadza. Nie mówię o tym fizycznym wstydzie, ale taki duchowy wstyd, kiedy chowamy się przed Panem Bogiem. I przez cały Stary Testament jest pewne niezwykłe oczekiwanie. Pewnego dnia przyjdzie Mesjasz. Pan Bóg, mówiąc o tej drugiej szansie do człowieka, powiedział, pewnego dnia przyjdzie ktoś, kto temu wężowi zdepcze głowę. Co prawda wąż ukąsi go w piętę, ale wąż będzie pokonany. I Ewa zrozumiała, że pewnego dnia urodzi się ktoś, kto będzie tym Mesjaszem. Będzie ktoś, ten ktoś pokona węża. I kiedy urodziła swoje pierwsze dziecko, i czytamy o tym w Księdze Rodzaju, w 4 rozdziale, takie słowa. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. To jest jeden z przekładów. Inny z przekładów mówi tak. Otrzymałam mężczyznę od Pana. I jeżeli otworzycie ten fragment Pisma Świętego, 4 rozdział i 1 wiersz w różnych przekładach, to niemalże w każdym przekładzie będzie trochę inaczej, bo jest tak trudny do przetłumaczenia, ponieważ w oryginale jest powiedziane urodziłam mężczyznę Boga, urodziłam Isz Adonai, bo ona wiedziała, że pewnego dnia przyjdzie Mesjasz i ona myślała, że to właśnie ten Mesjasz się od razu urodził. I ona wiedziała, że ten Mesjasz, który się urodzi, będzie i człowiekiem, i Bogiem. My wiemy, że to nie był Kain. Znamy historię Kaina i Abla. Ale to pokazuje, że od samego początku ludzie czekali na to, że pewnego dnia ktoś przyjdzie, ktoś się urodzi, ktoś, kto będzie tym, kto pokona węża. I znowu patrzymy na to przez pryzmat Bożej miłości. Pan Bóg obiecał i pewnego dnia dotrzymał słowa. No to mamy potop. Historia, która często jest wymieniana jako ta, która ma obalić wszelkie argumenty na to, że Pan Bóg jest Bogiem miłości. No bo jak mógł utopić cały świat? W pierwszej Księdze Mojżesza, w Księdze Rodzaju, 7 rozdziale tej księgi czytamy takie słowa. Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydła, aż do płazów i ptactwa niebios. To wszystko zostało zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. Jak w tym zobaczyć Bożą miłość? Kolejna historia może wydawać się jeszcze bardziej przerażająca, bo będę mówił o tym, jak Izrael prowadził wojny A Pan Bóg mu powiedział: wymorduj wszystkich, kogo spotkasz, i kobiety, i mężczyzny, i dzieci. Ale patrząc na potop, kiedy spojrzymy na nasze czasy, kiedy spojrzymy na cierpienie ludzi, i my być może tego tak bardzo nie dostrzegamy, bo żyjemy w miejscu, gdzie nie ma żadnych wojen, gdzie w lodówce zawsze coś tam się znajdzie, a jak nie, to się wyskoczy do sklepu. I nawet jeżeli trzeba by kogoś poprosić o jedzenie, to coś się znajdzie. Ale jest tak wiele miejsc na świecie, gdzie ludzie naprawdę umierają z głodu, gdzie cierpią tak bardzo z powodu wojen i wszelkiego okrucieństwa, które nawet nam się w głowie nie mieści, że często sami byśmy wołali o to, żeby Pan Bóg zakończył historię tego cierpienia na tym świecie. I właśnie w czasach, kiedy było tak źle, Pan Jezus mówi, że w czasach końca, tuż przed Jego powrotem, na ziemi będzie podobnie, jak było w czasach Noego. Ludzie byli tak zepsuci, tak zdegenerowani, iż potop był zbawieniem i ratunkiem dla świata. Żeby ci, którzy Pana Boga chcą szukać w swoim życiu, którzy chcą żyć według tych wartości, chcą poszukiwać tego, co utracone, żeby była w ogóle jakaś szansa dla nich. Przyjrzyjmy się wojnom, które prowadził naród izraelski. Prowadzony przez Pana Boga. Czytamy w pierwszej księdze Samuela rozkaz, który został wydany z Bożego polecenia. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owce, wielbłąda i osła. Wszystko. No dlaczego? Czy Pan Bóg jest taki okrutny? Jak zobaczyć Boga miłości w tym wszystkim? Musimy cofnąć się w czasie mniej więcej 400 lat, kiedy to Pan Bóg przemawia do Abrahama. Jesteśmy znowu w Księdze Rodzaju. I rzekł do Abrahama, 15 rozdział Księgi Rodzaju, rzekł do Abrahama: wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie, i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Bo Pan Bóg dla każdego narodu ma swój czas. Do każdego narodu i do każdego człowieka próbuje przemówić. Tak również próbował przemawiać do Amorytów i do wszystkich innych narodów. Ale kiedy te narody uległy zupełnemu zepsuciu moralnemu, wtedy Pan Bóg mówi: czas Izraelu objąć tą ziemię. Ale tutaj, uwaga, pewna ciekawostka. To, co przeczytaliśmy na początku z Księgi Samuela, weź miecz i wybij wszystkich, to nie było Boże zamierzenie. A jakie było Boże zamierzenie? Jaka była Boża droga zdobywania Kanaanu? Przeczytajmy fragment z Księgi Mojżesza. Lęk mój wzbudzę przed Tobą i wprawię w przerażenie wszelki lud, przeciw któremu wyruszysz, i sprawię, że uciekać będą przed Tobą wszyscy Twoi nieprzyjaciele. Pośle też przed Tobą szerszenie, które wypędzą Chiwijczyków, Kananejczyków i Chetejczyków przed Tobą. Nie wypędzę go przed Tobą w jednym roku, aby ziemia nie stała się pustkowiem i nie rozmnożyły się zwierzdziki przeciwko Tobie. Powoli będę ich wypędzał przed Tobą, aż się tak rozmnożysz, że będziesz mógł objąć tę ziemię dziedzictwo Twoje. Pan Bóg mówi: dzikie zwierzęta pośle, szerszenie pośle. Tak jak Izrael wychodził z Egiptu, nie potrzebował żadnego miecza, żadnej tarczy, to Pan Bóg swoimi niezwykłymi cudami sprawił, iż Izrael wyszedł, pokonując niezwykłą, potężną armię Egipcjan. I tak samo Pan Bóg powiedział: ja Ciebie wprowadzę do ziemi obiecanej, a przed Tobą wypędzę wszystkie narody. ale w pewnym momencie Izrael powiedział, a co my jacyś gorsi, my walczyć nie potrafimy? No Pan mu powiedział, skoro chcesz walczyć, to walcz, to gińcie na tych wojnach. Jeżeli nie chcecie mi ufać, nie chcecie mi wierzyć. Wiele takich momentów, wiele historii, gdzie czystu Izraelitów pokonuje dwie ogromne armie, dwa narody. Pan Bóg nieraz pokazał, że On nie potrzebuje wielkiej armii, wielkiego oręża do tego, żeby kogoś pokonywać. Pan Bóg miał swój sposób. Często właśnie ze względu na słabość człowieka, na nasze wybory, historie biblijne wyglądają w taki sposób. Tak wiele krwi zostało tam przelanych. Ale moim ulubionym porównaniem do tego, co stało się podczas potopu, do tego, co działo się podczas tych wszystkich krwawych wojen, kiedy ginęli ludzie, ginęły całe narody, to trochę jak z operacją. Kiedy człowiek postronny wszedłby na salę operacyjną i zobaczył pracującego chirurga, który trzyma jakiś nóż w ręce i nieco krwi dookoła, człowiek z otwartymi wnętrznościami leży na stole, no pomyślimy, no cóż za barbarzyńca, grzebie nożem w brzuchu, zaraz go zabije. A tymczasem wiemy, że chirurg ratuje życie tego człowieka, a nieraz operacja może być bolesna. Nieraz konsekwencje operacji mogą być trudne. I właśnie patrząc na ten świat, widzimy, że on też zasługuje na jakąś operację i szczególną Bożą interwencję. I nieraz usuwając tą rakową tkankę grzechu, Pan Bóg dokonywał takich działań, które być może w naszych oczach wydają się przerażające, ale to było czynione, żeby ratować tych niewielu, którzy chcą chodzić za Panem Bogiem. Ale chcę powiedzieć, że to przede wszystkim Pan Bóg cierpi, patrząc na to całe zło. Kiedy pomyślimy o tym, jak cierpią nasi bliscy, albo nawet jakieś zwierzę jak cierpi, no to serce się człowiekowi kraje. Chciałby pomóc, a nieraz nie może. Tak często nie da się pomóc. A wyobraźmy sobie, że Pan Bóg patrzy na cierpienie Jego stworzeń, Jego dzieci. Cały świat cierpi i płacze, a Pan Bóg na to patrzy. To Jego serce jest przepełnione cierpieniem. Tu jeszcze jeden fragment z drugiego listu Piotra. Dlaczego Pan Bóg w takim razie pozwala, by ten świat jeszcze istniał, skoro tyle cierpienia? Drugi list Piotra, trzeci rozdział, wiersz 9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. I dlatego Pan Bóg płacze razem z tymi wszystkimi cierpiącymi i płaczącymi, dlatego że Ewangelia jeszcze nie została ogłoszona całemu światu. Wciąż są jeszcze ludzie, którzy szukają w swoim sercu odpowiedzi, na czym to wszystko polega. Dlaczego ten świat taki dziwny? Ja za czymś innym tęsknię, ja innego świata oczekuję. Nie pasuję do tego miejsca. W Księdze Izajasza, w 53 rozdziale, od wiersza 3, czytamy o tym, który prawdziwie cierpiał. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Te słowa Izajasz napisał mniej więcej 800 lat, zanim Pan Jezus pojawił się na tym świecie. Zanim został przez ludzi przybity do krzyża. Tak doskonale to wszystko zostało przepowiedziane. Pan Jezus, który nie zasłużył na to cierpienie, nie zasłużył na krzyż, znalazł się tam, żeby zapłacić za za to, co zrobili Adam i Ewa i każdy z nas. Za brak zaufania, za chodzenie swoimi drogami, za odcinanie się od tego źródła życia, którym jest Pan Bóg, za uciekanie i chowanie się. Pan Jezus mówi, żebyście wy nie musieli umierać. Ja za was poszedłem na ten krzyż. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Niektórzy mówią, świątynia w Izraelu, ileż tam krwi zostało przelanej, ileż zwierząt zginęło. Nieraz jak czytamy o świętach, to ginęły tysiące ofiar. W imię czego? Takie cierpienie, taka strata. Ale znowu, patrząc przez pryzmat Bożej miłości, po co w ogóle to miejsce miało być? Po co ta budowla? Najpierw namiot, a później wspaniałe kolejne budowle, które zostały wznoszone. Księga Wyjścia, druga Księga Mojżesza, 25 rozdział, mówi tak. I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Pan Bóg mówi, to jest cel, dlaczego ta świątynia ma stanąć, dlaczego ma być. Tak jak na samym początku, Pan Bóg chciał być z ludźmi, bo On bardzo lubi ludzi i tęskni za ludźmi. I świątynia miała być takim miejscem, gdzie człowiek znowu będzie się mógł z Bogiem spotkać. Pomimo tej rozłąki, pomimo tego grzechu, który pojawił się, to Pan Bóg chciał wyjść naprzeciw, a miejscem spotkania miała być świątynia. No i te ofiary przerażające. Dlaczego one mają świadczyć? Czy tutaj możemy jakąś Bożą miłość dostrzec? Przeczytajmy ten fragment z trzeciej Księgi Mojżesza, Księgi Kapłańskiej. Jak miało wyglądać składanie ofiary? Uświadomi sobie swój grzech, który popełnił, złoży jako ofiarę swoją kozła, samca bez skazy. Położy rękę na głowie tego kozła i zarżnie go. Jest to ofiara za grzech. Pan Bóg mówi, każdy człowiek, który uświadomi sobie swój grzech, ma do świątyni przyprowadzić ofiarę doskonałą. To jest bardzo ważne. Każda z tych ofiar wskazywała, że pewnego dnia przyjdzie ktoś, ten prawdziwy baranek, który prawdziwie umrze za grzechy człowieka. Ale człowiek już wtedy w pewnym symbolu składał ręce na głowę tego zwierzęcia, wyznawał swój grzech, a później na jego oczach to zwierzę ginęło. Ja zgrzeszyłem, ja zrobiłem coś złego, a niewinne zwierzę umierało. To miało być takie obrazowe powiedzenie człowiekowi, zobacz, za twój grzech ktoś umiera. A tym kimś tak naprawdę jest ten prawdziwy baranek Boży. Jezus, który umierał na krzyżu. I kiedy my dzisiaj, wierząc, że Pan Bóg słyszy, a Pan Bóg ma bardzo dobry słuch, kiedy czujemy ciężar w naszym sercu, Pan Bóg mówi, powiedz mi, jeżeli chcesz się ze mną pojednać, przyjdź do mnie. Nie ma dzisiaj takiej świątyni, takiego budynku, ale Pismo Święte mówi, że świątynia jest w niebie, a każdy człowiek może przyjść z ufnością, że Pan Bóg usłyszy nasze wołania. I kiedy wyznamy nasze grzechy Bogu, Pan Bóg z przyjemnością, chętnie, ciesząc się, że ktoś skorzystał z tej niezwykłej ofiary, którą złożył Pan Jezus, przebaczy nasze grzechy. To Pan Bóg, my często mówimy, my szukamy Boga w naszym życiu. O, ja szukałem i robiłem to i tamto. Nie, tak naprawdę to Pan Bóg nas szuka. Taką niezwykłą nicią przewodnią całego Pisma Świętego i osobą, która w najlepszy sposób mówi o Bożej miłości, jest postać Jezusa. Pan Jezus, Jezus Chrystus, ten, który przyszedł na świat, On nie zaistniał po raz pierwszy 2000 lat temu. On był od zawsze. Kim On tak naprawdę jest w takim razie? Co ciekawe, Pan Jezus do tych, którzy badali Pisma w Jego czasach, kiedy otwieramy Ewangelię, czytamy o faryzeuszach, o badaczach Pisma, którzy spodziewali się, że gdzieś tam pomiędzy tymi wierszami może odkryją coś więcej. Tak jak ci poszukiwacze różnych kodów. Powiedział tak, Ewangelia Jana, 5 rozdział. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Te pisma, wszystkie pisma od samego początku mówią o mnie. Czy naprawdę? Czy możemy znaleźć osobę Pana Jezusa wcześniej, zanim pojawił się na tym świecie? W Ewangelii Jana, w 1 rozdziale, możemy przeczytać, kim jest ten Jezus. Iż nie jest tylko człowiekiem, który się tutaj urodził. Jest kimś dużo, dużo więcej. Pierwsze fragmenty tej Ewangelii Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. To Słowo, pewien termin, który odbiorca Ewangelii Jana od razu rozumiał. To Słowo to Bóg. On stworzył wszystko i pewnego dnia pojawił się na tym świecie. On istniał wcześniej. On był tym, który stworzył ten świat. A co w czasach Izraela? Pismo Święte mówi, że tam też był Jezus. On był tak naprawdę tym, który rozmawiał z Izraelem. On był tym, który uwolnił ich z Egiptu. Pierwszy list do Koryntian, apostoł święty Paweł mówi o tym w 10 rozdziale. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. To jest nawiązanie do wydarzeń Starego Testamentu, kiedy naród izraelski szedł przez pustynię. Jak na pustyni wyżywić i napoić 2 miliony ludzi? Pan Bóg czynił cuda, zsyłał chleb z nieba, mannę, a żeby napoić taką masę ludzi, skały się otwierały i dawały wodę. I apostoł Paweł mówi, tą skałą, która towarzyszyła Izraelowi, tym wodzem był Jezus, On tam był. Pan Jezus jest objawiony w tak wielu proroctwach. Od chociażby to z Księgi Izajasza, o którym dzisiaj mówiliśmy. A tych proroctw są setki, które mówią o tym, że przyjdzie Mesjasz. Jest dokładnie czas przepowiedziany, kiedy Mesjasz przyjdzie. Okoliczności Jego życia, miejsce narodzenia, miejsce, gdzie będzie się wychowywał i tak wiele okoliczności Jego śmierci. W Ewangelii Łukasza, 24 rozdziale, Pan Jezus powiedział tak. Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i psalmach. Tak Pan Jezus otwierał przed apostołami, wtedy jeszcze nie było Nowego Testamentu, więc otwierał tylko Stary Testament. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto czytać Stary Testament, Pan Jezus z apostołami czytali tylko Stary i mieli z tego naprawdę dużą korzyść. I zarówno u Mojżesza, jak i u proroków i w psalmach Pan Jezus pokazywał im, co było o Nim napisane. A kiedy patrzymy na Nowy Testament, to ten Jezus jest najlepszym przyjacielem człowieka. Jedne z moich ulubionych słów zapisane są w Ewangelii Jana w 14 rozdziale. Gdybyście byli mnie poznali, to są słowa Pana Jezusa, gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd Go znacie i widzieliście Go, rzekł mu Filip, jeden z apostołów. Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Żaden z ludzi nie mógł wypowiedzieć takich słów. Kto mnie widział, widział Ojca. Pan Jezus mówi, jeżeli widzicie moje życie, Jeżeli widzicie to, co robię, jaki jestem, to widzicie, jaki jest Ojciec. A jaki był Jezus? To był ten Bóg, który jest srogi i tylko karze i zsyła gromy? Nie. Bóg, do którego przychodzili grzesznicy. Bóg, który lituje się nad człowiekiem. Bóg, który chodzi i szuka. Bóg, który uzdrawia, wzbudza zmartwych. Bóg, który dzieci bierze na kolana i cieszy się z obecności człowieka. Bóg, który przychodzi, zostawia swoje doskonałe królestwo, aniołów, którzy mu służą i przychodzi na ten świat, bo tęskni za człowiekiem. Bóg, który szuka człowieka. Taki obraz Boga naprawdę mnie powala. Ujmuje i przed takim Bogiem nie chcę uciekać i z takim Bogiem ja chcę spędzić całą wieczność. Czy nie jest to niezwykły kod Biblii? Jezus, który próbuje ratować ludzi, który ich szuka od samego początku, który jest naszym Zbawicielem, gotowym raczej sam umrzeć śmiercią grzesznika, okrutną śmiercią. Ten, który w łączności z Ojcem był od zawsze, a nagle na jego barkach spoczywa cały ciężar grzechu. I wtedy Jezus mówi: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Nagle czuje się jak grzesznik. Ten, który nigdy grzechu nie popełnił, czuje się jak my. Jezus, Zbawiciel. I fragment z pierwszego listu Jana, z 4 rozdziału. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Nie musieliśmy pisać petycji, próśb o ratunek. Nie, Pan Bóg sam jako pierwszy wychodzi nam naprzeciw. Chce nas ratować. I wreszcie, co często pomijamy, może dlatego, że tak często widzimy albo maleńkiego Pana Jezusa gdzieś w żłóbku. On był tylko przez chwilę małym dzieckiem. I człowiek sobie myśli, cóż mi może taki Pan Jezus pomóc? To do Niego przychodzą mędrcy i przynoszą Jemu podarki. To Jemu trzeba pieluszki zmieniać. Albo drugi moment to widzimy Pana Jezusa, który jest na krzyżu i właśnie umarł. I znowu człowiek sobie myśli, cóż może mi taki Bóg pomóc? Jeden taki mały, a drugi właśnie umarł. A tymczasem Jezus jest potężnym i żyjącym, bo na tym krzyżu był tylko przez chwilę. Jako święty i potężny On pokonał śmierć. I to jest nasza nadzieja, to jest nasz ratunek. On jest jedynym, który pokonał śmierć. Żaden Mahomet, żaden Konfucjusz i żaden inny wielki nauczyciel nie pokonał śmierci, a Jezus pokonał śmierć. I pewnego dnia, jak czytamy w Piśmie Świętym, obiecał powrócić. W Księdze Objawienia, ostatnia księga, Księga Apokalipsy, 19 rozdział, czytamy tam takie słowa. W wizji apostoł Jan zobaczył ten moment. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Kto to jest ten przyodziany w szatę zmoczoną we krwi? Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Jestem całkiem pewien, że apostołowi Janowi zabrakło słów. Zaczął coś pisać o koniach, jakąś wielką armię zobaczył, potężną, niebo otwarte i idzie ktoś potężny, ktoś zwycięski. Ten Jezus, nie mały i bezradny, nie umarły, ale żyjący i zwycięski, Pan Panów i Król Królów. I żyjemy sobie w XXI wieku. Mamy rok 2014, który zmierza pomału do końca. I gdzieś w mieście Łodzi spotkaliśmy się. A Pan Jezus był na tym świecie około 2000 lat temu. Chcę wam powiedzieć, że tak ważną sprawą dla każdego człowieka, coś, co tak często pomijamy, ludzie zajmują się różnymi świecidełkami, gonitwą za wiatrem. A tymczasem odpowiedź na to pytanie, kim dla nas jest Jezus Chrystus? Czy jest tylko jakąś postacią historyczną? Czy jest jakimś ciekawym nauczycielem? Czy może faktycznie jest Bogiem, który był na tym świecie, który pokonał śmierć i który dał nam ludziom niezwykłe obietnice? O tym Panu Jezusie i Jego niezwykłej misji napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian. Znajdziemy te słowa w 10 rozdziale i wierszu 9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Może brzmieć to tak, może naiwnie, tak prosto, za łatwo. Człowiek może wolałby wydać trochę pieniędzy, może wolałby pójść gdzieś daleko na jakąś pielgrzymkę, może jeszcze jakieś inne ćwiczenia duchowe. A Pan Bóg mówi do człowieka: człowieku, jeżeli prawdziwie uwierzysz, że ten Jezus jest Mesjaszem, jeżeli uwierzysz, że On za ciebie umarł tam na krzyżu, będziesz zbawiony. Pan Bóg będzie dalej mówił do człowieka i prowadził nas i nas zmieniał, ale ten moment, od którego to wszystko się zaczyna, to tak jak spotkanie z Łotrem na krzyżu. Tam nie było długich teologicznych dyskusji. Nawet powiem, że Łotr miał trudniej od nas, bo widział obok siebie człowieka ukrzyżowanego, a mimo to w tym ukrzyżowanym człowieku był gotów zobaczyć kogoś więcej. Był gotów zobaczyć Zbawcę świata i również szansę dla niego. I skorzystał z tej szansy. A Jezus odpowiedział mu: będziesz ze mną w raju, w tym raju, za którym tęsknimy, w tym raju, który był na początku. I to, co jest najlepsze, Pan Bóg powiedział, ten raj będzie również na końcu. Całe Pismo Święte, jeżeli mielibyśmy szukać kodu, moglibyśmy streścić właśnie w takich słowach. To jest historia od raju utraconego do raju odzyskanego. I być może nie znajdziemy wszystkich odpowiedzi, jak wyginęły dinozaury, co się stało wtedy i wtedy, i może jakichś ciekawych wydarzeń historycznych też tam nie znajdziemy opisanych, ale to jest księga, która nam mówi, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. A jak złota nić przewija się tam osoba Jezusa, tego, który stworzył, tego, który prowadził, tego, który cały czas szukał, tego, który był gotów umrzeć za człowieka i tego, który pewnego dnia powróci jako Król Królów i Pan Panów. A my, każdy z nas, może czekać na spotkanie z Panem Jezusem nie z lękiem i trwogą, ale tak jak ludzie, którzy spotykali Jezusa tam na tych drogach gdzieś w Palestynie. Tak wielu witało Go z radością. Tak i dla nas. Ten każdy dzień, który jest dzisiaj i przed nami, to dzień, kiedy decydujemy, co zrobić z tym Jezusem. Czy pogodzić się z Nim? Czy przestaniemy wreszcie przed Nim uciekać? A On naprawdę nie chce nas skrzywdzić i nie chce nam niczego zabrać. A ma tak wiele do zaoferowania. Ten świat piękny i doskonały, który kiedyś stworzył, obiecał, że stworzy jeszcze raz. Odnowi to miejsce. I każdego, kto zaufał Jezusowi, kto przyszedł, przestał uciekać, jest gotów i chętny i tęskni za tym, żeby razem z Nim znaleźć się, razem z nami, z każdym z nas, znaleźć się tam w Bożym Królestwie. Zatem chcę powiedzieć, iż istnieje kod Biblii. To Boża miłość, przez pryzmat której możemy zrozumieć każdą historię. Niektóre są trudne, a niektóre są tak czytelne, że tak jak powiedział Pan Jezus, nawet prostaczkowie zrozumieją. Bóg, który przyszedł na świat w osobie Jezusa, pokazał w najlepszy, w najczystszy, doskonały sposób, jaki jest Ojciec. I nawet te trudne historie Starego Testamentu jesteśmy gotowi zrozumieć. Pan Bóg często musiał podejmować trudne decyzje. Tak jak i ten moment, kiedy powróci na ten świat. Jedni będą zbawieni i uratowani, a inni nie. Ale Pismo Święte mówi, że kiedy ten nowy świat zaistnieje, tam już nigdy nic złego się nie wydarzy. On już będzie istniał na zawsze. Czy gotowi jesteśmy uwierzyć w taką historię? Czy gotowi jesteśmy wziąć Pismo Święte i po prostu je przeczytać tak, jak ono zostało napisane? Nie szukając komputerowego kodu, ale widząc tam przyjaznego, szczerego Boga, który ze wszystkich sił próbuje nas uratować. I to jest dla mnie najlepszy kod, najlepszy, nawet nie kod, bo to nie zostało gdzieś ukryte. To dla każdego człowieka jest jawne. Bóg, który szuka człowieka. Nie warto przed Nim uciekać. To był ostatni slajd naszego dzisiejszego wykładu i właściwie całej serii. Najtrudniejsze stronnice Pisma Świętego. Wierzę, że wiele z tych stronnic stały się bardziej jasne, zrozumiałe i właśnie, że ta Boża miłość, Jego logika w działaniu, mądrość w tym, jak stworzył ten świat, zachęca nas do tego, że warto Mu zaufać. Że to, co powiedział o tym świecie, którego jeszcze nie widzimy, że to też jest prawdą. Ja chcę powiedzieć, że ja naprawdę w to wierzę. I pomyślałem sobie pewnego dnia, gdzieś tam w moim życiu, kiedy ja wybierałem, że jeżeli to jest nieprawdą, to to wszystko jest bez sensu. A ja nie chcę żyć tak jak zwykły człowiek. Po to, żeby się zestarzeć, rozchorować i umrzeć. Zbyt skomplikowane i ciekawe to życie jest. A odpowiedzią jest Boże Królestwo. Kończy się rok. Gdzieś tam za chwilę zaczyna kolejny. Tak naprawdę każdy dzień jest istotny, ale chciałbym mieć taki przywilej, iż kończąc, będziemy mogli się wspólnie razem pomodlić. Z jednej strony dziękując Panu Bogu za to, co już w naszym życiu zrobił. I również dziękując za to, co jeszcze chce zrobić. I żeby nas mądrymi, dobrymi drogami, chociaż czasem wąskimi, ale żeby nas prowadził. Chciałbym zaprosić was do powstania, do tej modlitwy. I takimi prostymi słowami, tak jak można zwracać się do Boga, będę chciał zawołać w naszym imieniu. Panie Boże, tak bardzo chcemy podziękować Tobie za Pismo Święte, które mamy w rękach. Wielu ludzi oddawało swoje życie, żebyśmy mogli je czytać. Tak wielu ludzi zginęło z Jego powodu, z Twojego powodu. Dzisiaj ten świat wygląda znowu inaczej, ale naszym stałym problemem od samego początku jest to, że umieramy. I szukamy rozwiązania. Szukamy pomocy. I chcę podziękować za to, że możemy tak w prosty sposób, tak czytelnie zobaczyć Pana Jezusa, który chodzi po drogach tego świata i daje odpowiedzi na to, co nas nurtuje, co z nami, co z nami po śmierci? Czy jest coś więcej? Czy ktoś się o nas troszczy, czy ktoś o nas myśli, czy ktoś pamięta? Czy ktoś zna nasze problemy? Czy ktoś widzi nasze cierpienie? Panie Boże, tak bardzo chcę podziękować za to, że Ty naprawdę jesteś we wszystkim z nami. Nawet jak czasem nam się wydaje, że jesteśmy sami, ale Ty jesteś obok. Jesteś Bogiem, który płacze z nami. Bogiem, który nas szuka. Otwórz nasze oczy, abyśmy każdego dnia mogli widzieć to wszystko, co dzieje się wokół, właśnie przez pryzmat Twojej miłości. Z jednej strony wolności, którą dałeś człowiekowi, i ta wolność sprawiła, że tyle zła jest na tym świecie. Ale Panie Boże, spraw, żebyśmy w tej wolności my nie wybierali już nigdy więcej zła, ale mogli stanąć po Twojej stronie. Panie Boże, i mów do każdego z nas tym cichym, subtelnym głosem, tak jak Ty potrafisz. Kieruj naszymi drogami, tak abyśmy w Twoim Królestwie mogli się spotkać. Tak bardzo dziękuję, że dajesz sens w tych trudnych dniach, w ciężkich czasach, gdziekolwiek jesteśmy dzisiaj. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy za to, co zrobiłeś dla nas na Golgocie, umierając za nas. Bardzo dziękujemy, że jesteś Bogiem, który nas szuka. Niech Tobie będzie chwała za to, że kochasz nas, a ucz nas, jak odpowiadać tą miłością w stosunku do Ciebie i innych ludzi. Błogosław, Panie Boże, nam wszystkim, jak tu jesteśmy, naszym rodzinom. Daj nam spokojnie rozejść się do domów i ten czas, który przed nami, wartościowo spędzić, myśląc o Tobie i Twoim Królestwie. Amen.